Cześć, tu Joanna Pachałko, a to już 30. odcinek podcastu Babka Natura i 5. odcinek z cyklu, który tworzę we współpracy z marką Liren. W ramach całego 6-odcinkowego cyklu mam przyjemność rozmawiać z finalistkami plebiscytu Liren Kobieta, Innowacja, Natura, który docenia przedsiębiorczynie, naukowczynie, aktywistki tworzące lepszą przyszłość dla naszej planety. Obecnie trwa drugi etap plebiscytu, czyli głosowanie internautów. I to wy, drogie słuchaczki i słuchacze, na stronie kameny.liren.pl możecie oddać swój głos na finalistkę, której działania są najbliższe waszym sercom. A ja dziś mam ogromną przyjemność przedstawić wam rozmowę z Zosią Zochniak, która jest pomysłodawczynią i twórczynią portalu Ubrania do Oddania, w którym od 2017 roku konsekwentnie, krok po kroku zmienia wizerunek i zasady działające w branży odzieży z drugiego obiegu. Ubrania do oddania to portal, za pośrednictwem którego możecie przekazać niepotrzebne ubrania, zamieniając je na darowiznę finansową dla organizacji charytatywnych. A z Zosią porozmawiałyśmy o tym, jak funkcjonuje cała branża odzieżowa. O tym, dlaczego second handy w zdecydowanej większości nie są ekologiczne, o tym, co dzieje się po włożeniu ubrań do kontenera i wreszcie, jak na tle tego wielkiego odzieżowego biznesu działają ubrania do oddania i czym inicjatywa Zosi i Tomka Bociana różni się od tradycyjnych zbiórek odzieży. Zanim zaczniemy, posłuchajcie, dlaczego Zosia zgłosiła się do plebiscytu Liren Kobieta, Innowacja, Natura i na kogo chciałaby, żebyście oddali swój głos.
To są takie momenty chwały, które pokazują mi, że te momenty, których nie widać, czyli kiedy mam poczucie bezsensu, jakiejś takiej beznadziei, kiedy mierzę się z jakimiś trudami, albo mam takie, Jezus Maria, po co ja to robię? W sensie jakby mam jakby na sobie takie ciśnienie, że Boże, dawno nic nie wrzuciłam, albo nie odpowiedziałam na jakieś wiadomości, albo coś tam. Wiesz, taka rola jakby edukacyjna, którą sobie dołożyłam do tego projektu, bo to nie jest moja praca. Nie? Jakby moją pracą są ubrania do oddania, czyli wszystkie działania operacyjne, które się wydarzają każdego dnia z moim zespołem. I jak ja powiedziałam, że ja będę edukować ludzi na Instagramie, to wszyscy mówili mi, przestań, daj spokój, mamy tyle rzeczy, tyle projektów, takie zobowiązania, taką odpowiedzialność. Natomiast ja czułam ogromną potrzebę dzielenia się wiedzą, która dla mnie była już oczywista. Ale znowu wiedziałam, jak ją zdobywałam. I wiedziałam, że jest ogromna potrzeba na to, żeby mówić o tym, jak wygląda branża mody, ale w bardzo przystępny, prosty i obrazowy sposób. I udział w takich inicjatywach, w takich konkursach, jak konkurs Liren, jest dla mnie nagrodą, by wejście do finału w takim konkursie i w ogóle towarzystwo tych 5 dziewczyn, które robią tak zajebiste rzeczy, że jak ja to przeczytałam, pani doktor, Olga, moja faworytka, która jest dziewczyną, która wiesz, od 9 lat pracuje na poprawę ekosystemów i mi po prostu pęka głowa i dla mnie jest to fantastyczną motywacją do tego, żeby iść tą drogą, którą sobie obrałam i zmierzam dalej. I dla mnie znalezienie się w tym finale jest po prostu nagrodą za pracę, którą wykonuję. I tym dla mnie jest ten finał i tym też dla mnie jest zgłoszenie się, jakby było zgłoszenie do tego konkursu, więc chciałam się spróbować, w sensie zobaczyć, czy to, co o sobie myślę i to, w jaki sposób robię to, co robię dla innych, będzie tak samo wartościowe jak dla mnie. No i taki finał mi to potwierdza i bardzo się cieszę. Natomiast proszę głosować na Olgę.
Cześć Zosiu, bardzo miło mi Cię widzieć i powitać Cię w moim podcaście.
Dziękuję za zaproszenie.
Zosiu, wiesz co, zacznę od tego, że chciałabym Cię zapytać o to, co sobie myślisz i co czujesz, kiedy wchodzisz na stronę Ubrania do Oddania, patrzysz w lewy górny róg i widzisz tam licznik, który pokazuje, że przekazaliście już ponad 500 tysięcy złotych na różne organizacje charytatywne. Jakie myśli wtedy przychodzą Ci do głowy?
Tak zupełnie szczerze. No to chyba czuję, że Cię zaskoczę, bo uważam, że to bardzo mało. Mhm. I spodziewałam się, że będzie tego więcej. Ja wiem, że ta kwota, jak kiedy rozmawiam, czy ktoś to widzi, ona jest bardzo imponująca. Natomiast jeżeli zestawimy ją z faktami, z głównym faktem, jakim jest skala rynku odzieży używanej w Polsce, no to to jest mikrokropelka w zasadzie tego, co udało się uratować i wprowadzić do ponownego obiegu. Dlatego, że
W ogóle jako ciekawostkę ci powiem, jest taka firma, ogromna firma, która zajmuje się obrotem odzieżą używaną, nie tyle tylko tą polską, ale jakby na skalę europejską, która na jednej 8-godzinnej zmianie przetwarza 300 ton. Czyli znacznie ponad połowę tego, co my zebraliśmy w przeciągu 3 lat. I to jest 8 godzin pracy, nie? W całej tej skali, która też jest ogromna, no bo sama Polska produkuje 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych rocznie. Więc znowu to 550 ton, no niewiele. Co jakby i tak jest ogromnym sukcesem mimo wszystko, no bo my to zrobiliśmy bez żadnych nakładów marketingowych, bez żadnych strategii, bez żadnych planowanych, wiesz, dużych działań, analiz ryzyka. My po prostu chcieliśmy zrobić coś fajnego. I się udało. No bo to 500 parę tam tysięcy przybliża nas do celu, który mamy przed sobą do zrealizowania w tym roku.
A jaki jest wasz cel na ten rok?
Bańka
w tym roku.
Bańka. Chcielibyśmy przekazać 1 milion złotych na współpracujące z nami organizacje charytatywne.
Jeszcze może dodajmy właśnie, że właśnie 550 już prawie tysięcy to jest tyle samo, to jest tak złotówka za każde 10 kilogramów, prawda? To
złotówka jest, za każdy kilogram.
Za każdy kilogram, tak. Dokładnie, tak. Przepraszam.
Tak. Co? Czyli jest... O, widzisz, już się rozkręcam. Już mi się zaczyna moje wodoleństwo. Dlatego, że czasem się spotykam z takim argumentem, kurde, złotówka to jest bardzo mało. Za kilogram, na kilogram wejdą pewnie ze 3 rzeczy, to jest bardzo, bardzo, bardzo mało. A paradoksalnie jest to bardzo, bardzo dużo, bo jeżeli weźmiemy sobie rynkową wartość odzieży używanej, niesortowanej, czyli właśnie takiej, którą się zbiera w kontenerach, w zbiórkach door-to-doorowych, to jej wartość waha się między 20 a 50 groszy. I uzależniona jest od miejsca, w którym te rzeczy zostały pozyskane. A my z automatu przekazujemy no 50% więcej niż ta najwyższa półka wartości, plus dodatkowo pod siebie wszystkie koszty, które w ramach tego projektu się wydarzają po drodze, a też są niemałe.
No właśnie. I czuję, Zosia, że otworzyliśmy dużo wątków. Z jednej strony cała kwestia właśnie tej przemysłu modowego i odzieży z drugiego biegu i tak dalej. Z drugiej strony właśnie to, o czym wspomniałaś, czyli to, jak to wygląda finansowo. I teraz pomyślałam, że może dobrym momentem byłoby, żebyśmy opowiedziały, albo żebyś ty opowiedziała o tym, na czym polegają ubrania do oddania, bo wspomniałaś też tutaj o kontenerach, wspomniałaś o tej kwestii zbiórki odzieży. Czym ubrania różnią się właśnie od tych rzeczy?
Wiesz co, to jest trochę tak, najprościej rzecz ujmując, przenieśliśmy zbiórki odzieży używanej do środowiska internetowego, do online'u chyba nawet się mówi, do internetu generalnie i postanowiliśmy uczynić się transparentnymi, czyli jakby do tego archaicznego świata niepewnych zbiórek kontenerowych, z których nic nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie te rzeczy trafiają, do kogo trafiają. Często ta komunikacja na kontenerach sugeruje nam, że rzeczy, które tam wrzucamy, trafią do osób potrzebujących, do osób biednych, do biednych dzieci. A tak nie jest teraz, tak nie było nigdy wcześniej i nigdy nie będzie. Dlatego, że za tymi kontenerami zawsze stoi firma, taka jak nasza, bądź większa, inna, która zajmuje się przetwarzaniem odzieży używanej. To są ogromne logistyczne wyzwania, więc wrzucając ubrania do kontenerów, nie sprawiamy, że ktoś tą bluzkę dostanie po prostu w darze. Sprawiamy, że ta bluzka zostanie sprzedana. I teraz tak naprawdę ta podstawowa różnica jest taka, że w przypadku ubrań, naszych ubrań do oddania, wchodząc na nasz portal i decydując się przekazać do nas swoje niepotrzebne rzeczy, wybierasz sobie beneficjenta tej darowizny finansowej. Czyli tak jak w zwyczajnych, tradycyjnych portalach fundraisingowych, jak się pomaga, zrzutka i tak dalej, widzisz jaki jest cel, na jaki cel zbierane są pieniądze, widzisz jaka fundacja zbiera te pieniądze, widzisz jaki jest cash target, jaki jest czas trwania tej kampanii. Możesz napisać do tej fundacji i zweryfikować, czy to co jest tam napisane jest prawdą, czy są tego autorem. I jeżeli decydujesz o tym, że wspierasz tą fundację, to na każdym kroku, kiedy my realizujemy ten proces przekazywania darowizny, informujemy Cię o tym, jaki jest jego status. Czyli wiesz, Sama mówisz, kiedy kurier ma do ciebie przyjechać, więc w tym terminie przyjeżdża kurier, który odbiera od ciebie spakowane kartony. My cię informujemy o tym, że twoje kartony są w drodze. Informujemy cię, kiedy dotarły do naszego magazynu, kiedy zostały zważone i kiedy środki trafiły do fundacji. Na każdym z tych etapów możesz zrobić raz, dwa, trzy, sprawdzam i weryfikować każdy z tych etapów na bieżąco. Łącznie z tym ostatnim, czyli momentem, kiedy kampania się zakańcza i środki, wszystkie środki łączne trafiają fizycznie jako kwota wspierająca daną fundację. Bo my nie pobieramy od fundacji żadnych opłat, żadnych prowizji, by cała kwota netto, która jest zebrana w kampanii, trafiała na ich konta bankowe.
Czy to jest tak, że ta wasza transparentność jest trudna albo była trudna na początku? Bo ja mam takie wrażenie, że my się właśnie przyzwyczailiśmy do tej myśli, że kontenery, zbiórki odzieży to są zbiórki bezpośrednio do osób, prawda? Mimo, że już teoretycznie to wiemy i tak jak mówisz, to tak nie jest, to jednak gdzieś na tym takim poziomie najbardziej podstawowym chcielibyśmy mieć to proste przełożenie, że oddaję ten sweter i on trafi bezpośrednio do tej potrzebującej osoby. No i to tak praktycznie się nie dzieje. I czy wy właśnie w związku z tą transparentnością czujecie, że to jest na przykład trudniejsze?
No to było bardzo trudne na samym początku. Jakby wytłumaczyć ludziom, że to tak nie działa, że ta branża tak nie działa. Ja byłam sama osobą, która myślała, że to tak działa i wiesz, trochę wybielałam sobie swoje sumienie takiego konsumpcyjnego haju, mówiąc sobie, a wrzucę, wiesz, do kontenera PCK, jakieś biedne dziecko, jakaś biedna pani, jakiś pan i tak dalej, będzie miał z tego korzyść, nie? Czy jakby dostanie pomoc rzeczową. To byłoby nierealne do zrealizowania dla żadnej organizacji charytatywnej, bo my wiemy, jakie koszty się z tym wiążą. Kiedy zaczęliśmy mówić o tym, jak to wygląda, jakie rzeczy trafią do kontenerów, że większość z nich stoi nielegalnie, że PCK nie zbiera tych rzeczy, nie wywozi ich do swojego magazynu, tylko ma operatora, który to obsługuje, przekazuje im kwotę X w formie darowizny finansowej za to, że korzysta z ich logo i tak dalej, no to ludzi to bulwersowało. I to rozczarowanie, które prawda wywoływała w tych osobach, no ono było wylewane i przelewane na nas, nie? No bo jesteś tym katalizatorem tych informacji, więc zderzasz się z tą pierwszą reakcją i musisz nad sobą panować. Ja na początku kompletnie nie umiałam nad sobą panować. To było straszne. Czasem jak archaicznie Facebook albo Instagram wyświetla mi jakieś posty, wiesz, tam mam nadzieję, że to wspomnienie tam wywoła uśmiech na twojej twarzy, to zalewa mnie po prostu taka fala zażenowania, że jak ja mogłam, wiesz, tak emocjonalnie pisać te komentarze, bo ja robiłam to sama przez bardzo długi czas. Jak ktoś mi na przykład mówił, jesteście tacy jak wszyscy, nie? Albo kurier nie przyjechał, albo coś się nie zgadza, nie przekazaliście tej darowizny. Dwie minuty temu dostałem maila, że paczka została dostarczona. Dziś, kurwa, moja darowizna dla fundacji. I wiesz, a to był jakby proces, który my układaliśmy. Odwróciliśmy proces firm kurierskich, uczyliśmy się tego, popełnialiśmy mnóstwo błędów, robiliśmy to sami. Pierwsze paczki przyjeżdżały do naszego domu w ogóle, żeby weryfikować, wiesz, co się w nich znajduje. No i bardzo się staraliśmy. Bardzo chcieliśmy robić to właśnie, wiesz, w taki mega wiarygodny sposób, po to, żeby pokazać, że możemy zmienić tę branżę. Możemy mówić uczciwie o biznesie, o kasie, o kosztach, o ciemnych stronach tego biznesu, o wymagać jakości i dostosowywania się do naszych zasad od naszych użytkowników. Natomiast to była bardzo trudna droga, taka pod górkę. Teraz już nie musimy tego robić, bo mamy tak fantastyczną, zbudowaną społeczność wokół tego projektu, że ci ludzie sami się edukują nawzajem. Czasem nie oznaczają w jakichś komentarzach, w których mówią o nas i ja sobie czytam i mówię sobie what? Zajebiście, sama bym tego lepiej nie napisała. Tylko mam też takie duże poczucie wdzięczności względem takich działań, no bo domyślam się, że ktoś to robi po prostu robiąc dla nas miły gest. Natomiast było bardzo dużo takich ciężkich, trudnych momentów, takich, gdzie mówiliśmy sobie Boże, po co nam to było, nie? Albo po co zmieniać branżę, która, w sensie próbować zmienić branżę, która nie chce z nami rozmawiać, dla której jesteśmy zagrożeniem, bo nagle ktoś zaczyna mówić o tym, jak to wygląda naprawdę, nie? Jakie są plusy i minusy kreowania drugiego obiegu, dlaczego second handy nie są ekologiczne. Taka prawda, ona jest wygodna dla ciebie jako odbiorcy, czyli kogoś, kto dzięki nam może świadomie podejmować decyzje, ale nie jest wygodna dla ludzi, którzy wykreowali tą branżę w tym kraju, nie? I mamy taki, trochę taki dysonans, no bo z jednej strony wszyscy nam mówią, robicie zajebiste rzeczy, dzięki wam zrobiłem to, dzięki wam zastanawiam się nad tym, dzięki wam coś tam, a z drugiej strony mamy hermetycznie zamkniętą branżę, która nie chce z nami jakby rozmawiać, bo się na nas gniewa. Wiesz, to jest jakby... Z jednej strony jest skrajna zajebistość, z drugiej strony skrajna beznadzieja, a my się plasujemy gdzieś trochę po środku, nie? Starając się zbudować tą przestrzeń drugiego obiegu na nowo. I nam się to udaje.
Zdecydowanie wam się to udaje i ja naprawdę też bardzo też trzymam kciuki za waszą inicjatywę i za wasz cały rozwój. I tak jak o tym mówiłaś, że to było takie trudne, ja w ogóle też zetknęłam się z wami jakiś czas temu, może wy działacie tak naprawdę od 2018, prawda?
Tak.
To było pewnie jakieś 2 lata temu. Ja też robiłam jakieś porządki w szafie i oczywiście gdzieś ubrania mi się wyświetliły i zaczęłam czytać, no, że tam kilogram ubrań, że można oddać, kurier przyjeżdża, ale super, nie muszę nigdzie nosić. Powiedziałam o tym gdzieś moim bliskim i usłyszałam właśnie to, co powiedziałaś, złotówka za kilogram? W ogóle to jest jakiś przekręt. Mm-hmm. Ja naprawdę, to było straszne, bo ja też, wiesz, wtedy nie masz tej wiedzy, tak, wy się dopiero rozwijacie. Z drugiej strony masz te kontenery, które mówią ci, że to jest takie proste i rzeczy idą do ubogich ludzi i na tym się kończy to wszystko. Więc wyobrażam sobie, że to moje doświadczenie to jest jedno właśnie z wielu doświadczeń, które gdzieś do ciebie spływały i na które ty musiałaś odpowiadać, tak?
Tak, i w ogóle jeszcze powiem ci jako ciekawostkę, że na samym początku było bardzo dużo osób, które zastanawiały się nad tym, czy przekazać do nas swoje rzeczy. W związku z czym rozpoczynały z nami dialog. Zadawali, jakby zadając różne pytania na temat naszej działalności, naszej rejestru numeru NIP, członków zarządu w spółce, nazwy, adresu, gdzie to zostanie dostarczone, warunków współpracy z przewoźnikiem, wiesz, bardzo takie mega wnikliwe pytania. I ja z uporem maniaka, dniami i nocami, ja miałam wtedy malusieńką córkę, kładłam ją sobie, wiesz, na takiej poduszce do karmienia, z piersią w buzi. Ona sobie spała i ciumkała jednocześnie, a ja naparzałam w tą klawiaturę, wiesz, jakby tłumacząc ludziom to wszystko. I zawsze mam taką refleksję na sam koniec, że kurczę, a w jaki sposób weryfikujesz wiarygodność i zasadność działań, decydując o tym, że wrzucasz swoje ubrania do kontenera? I zaczęłam odpowiadać tym pytaniem na pytanie i tłumaczyć różnice, w sensie jakby te nasze plusy w kontekście tych minusów. I to nagle okazało się, że właśnie jest tym złotym strzałem, tym złotym środkiem tego, w jaki sposób powinniśmy o tym mówić, czego przedstawiać te kontrasty. Bo obrywało nam się też za to, że branża funkcjonuje w taki, a nie w inny sposób, nie? Że to wszystko jest bardzo mocno niewyregulowane prawnie. Ja pamiętam, jak my napisaliśmy do Ministerstwa Gospodarki prośbę o opinię, do GIOŚ-u, do WIOŚ-u, wiesz, jakby prosiliśmy o opinię na temat tego, co chcemy zrobić. Prosiliśmy o statystyki na temat skali rynku odpadów tekstylnych w Polsce i pani mi odpisała na maila, że oni nie mają takich danych, bo nie ma obowiązku ustawowego selektywnej zbiórki frakcji odpadów tekstylnych, w związku z czym odpady tekstylne trafiają wszędzie, a kontenery należą do firm prywatnych, więc należy się do nich zwrócić po statystyki. Ja sobie myślałam wtedy, what the fuck, wiesz, tyle ton i my mamy opierać opinię na temat tego, jak wygląda rynek, jak wygląda gospodarowanie odpadem tekstylnym na temat wywiadu pana w Pulsie Biznesu, który powiedział coś w 1994 roku i jakby, wiesz, nikt się tym nie interesuje. Nie mówi raz, dwa, trzy, sprawdzam i wiesz, i jakby te wszystkie elementy zaczęły nam się składać do kupy. Powiedzieliśmy sobie, okej, czyli to będzie nasz projekt życia tak naprawdę, bo to jest to miejsce, w którym trzeba zrobić porządek i my jako głos nowego pokolenia nadamy temu nowy sens, nie? Jakby wyciągniemy to z tych lat 80. i pokażemy ludziom, że możemy to robić inaczej. No i zaczęliśmy to robić właśnie tą złotówką za kilogram.
Wow, no tak, to jest trochę takie wsadzenie kija w mrowisko, otwarcie puszki, Pandory i wszystko naraz. To powiedz w takim razie, bo już rozmawiałyśmy o tym, że tak, że masz ten kilogram ubrań, oddajesz go kurierowi, on przyjeżdża do was i Czym to się na tym etapie różni właśnie od kontenerów? Co wy robicie z ubraniami, które do was przyjeżdżają i co dalej się z nimi dzieje, a co się dzieje właśnie na przykład w innych?
Tak. Cały ten proces od samego początku, który masz, jakby w który wchodzisz, on jest całkowicie dostosowany do ciebie. Czyli sama określasz termin, sama określasz miejsce, z którego kurier ma odebrać od ciebie te kartony. Nie musisz drukować żadnych listów przewozowych. On przyjedzie przygotowany, będzie wszystko wiedział. Ma za zadanie tylko się uśmiechnąć po prostu i odebrać te pudełka. W dzień odbioru dostajesz numer telefonu do kuriera. Jeżeli coś się u ciebie zmieniło, możesz do niego zadzwonić, doprecyzować sobie szczegóły. Możesz też nie wydać tych kartonów i wówczas twoje zgłoszenie zostanie anulowane, możesz podjąć kolejną próbę. No i one trafiają do naszego magazynu. W pierwszym kroku są ważone, czyli ilość kilogramów, które spakowałaś do tego pudła, odpowiada wysokości darowizny finansowej, która trafia do fundacji. I co ważne, my nie nagradzamy Cię za Twój gust, tylko za Twój gest. Oznacza to, że nie wykładamy sobie tych ubrań na stół i mówimy, okej, Aśka, a ten t-shirt to jest znoszony, a te spodnie są wypchane, a tutaj to mi się nie podoba, a to jest jakieś badziewie z sieciówki i w ogóle wiesz, dzielimy sobie to na te rzeczy. Bierzemy to wszystko, wierzymy Tobie jako naszemu darczyńcy, użytkownikowi, że dostosowałaś te rzeczy do wymagań naszej specyfikacji, do wymagań naszego regulaminu. Wierzymy, że nie ma tam kamieni i wiesz, i termosu na kawę, tylko są tam faktycznie ubrania damskie, męskie, dziecięce, buty, jakieś akcesoria. I ważymy te rzeczy. W kolejnym kroku, po tym ważeniu, przekazaniu darowizny, te wszystkie rzeczy trafiają do takiego wielkiego zbiorczego kosza, który mieści sobie 300 kg ubrań. Czyli jakby mężczyźni, którzy odbierają te kartony i dokonują tych ważeń, przesypują je po prostu do takich zbiorczych koszy. W kolejnym kroku one trafiają do hali sortowniczej. I tam nasze dziewczyny, które zajmują się sortowaniem tych rzeczy, dzielą je na 160
kategorii.
Tak. My w ogóle mamy taki, opracowaliśmy sobie taką własną metodę sortowania tych rzeczy, czy jakby nie sortujemy na ilość, nie chodzi nam o to, żeby dziewczyny sortowały 5 ton dziennie, albo ci nie zapłacimy. Jakby już w ogóle pomijam kwestię, że są zatrudnione, wiesz, na normalnych warunkach, mają prawo do urlopu macierzyńskiego, są objęte opieką zdrowotną. Jakby wszystko to, czego nie ma w tej branży, to my dajemy jakby z automatu, kiedy do nas przychodzisz do pracy. I one sortują te rzeczy, dzieląc je na poszczególne kategorie. Dlatego, że nam zależy na tym, żeby nic się nie marnowało. I nawet jeżeli, bo wiesz, my mówimy naszym użytkownikom, przekazuj nam rzeczy, które nie są zniszczone, które nadają się do ponownego założenia. Tylko ja na przykład byłabym najgorszym darczyńcą swojej własnej firmy. Nie wiem, czy widzisz, ale ci pokażę. Ja noszę t-shirty, które mają, wiesz, takie dziurki. Z uwagi na to, że ta koszulka jest poplamiona dość mocno z prawej strony, to ją noszę na lewą teraz. Jakby donaszam bardzo mocno rzeczy. Uważam, że to jest najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Więc gdybym ja sama sobie miała wysłać karton z rzeczami, dopasowany do naszej specyfikacji, no to albo w rozumieniu naszego regulaminu te rzeczy nie byłyby zgodne z naszą specyfikacją, albo nie nadawałyby się do ponownego założenia. Więc ta umiejętność oceny jakości tych rzeczy też jest różna w stosunku do naszych darczyńców, więc musieliśmy wprowadzić jakby rozróżnienie na poszczególne stopnie jakości, czyli rzeczy najlepszej jakości, które nadają się bez żadnej ingerencji do wprowadzania do ponownego obiegu. Rzeczy trochę gorszej jakości, rzeczy niekompletne, to są później jakby kolejne etapy. Rzeczy, które, tak jak ta moja koszulka z tymi dziurkami, którą ci pokazałam, ona mi w domu w niczym nie przeszkadza, jak ona już dopełni swojego żywota na moich plecach, to stanie się szmatką, której będę używała do sprzątania, później ją wysuszę i wrzucę po prostu do produkcji czyściwa. I tak samo schodzimy w tych poszczególnych klasyfikacjach tych rzeczy, które mamy. Czego nie interesują nas marki, które do nas przychodzą, tylko interesuje nas jakość tych rzeczy. W kolejnym kroku interesuje nas materiał tych rzeczy. Dlatego, że jest wiele młodych projektantów, wschodzących gwiazd sceny mody, którzy korzystają na przykład z naszych zasobów i szukają materiału, który jest czystą bawełną, lnem. Więc przychodzą do nas i sobie po prostu to biorą. No bo my dzięki temu wiemy, że no te rzeczy dostaną to drugie życie, czy jakby idea naszych działań zostanie zachowana. My nie posiadamy żadnych innowacyjnych technologii, wiesz, które umożliwiają nam zamianę odpadu tekstylnego na granulat do paliwa alternatywnego. Mhm. Nie oceniamy tych rzeczy przez pryzmat ich kaloryczności, bo współpracujemy z kimś tam, kto robi, nie wiem, kompozyt i deski i tak dalej, i tak dalej. Nie. My działamy w tym pierwszym jakby etapie dotyczącym gospodarki cyrkularnej, czyli kombinujemy w taki sposób, żeby rzeczy miały drugie życie. Więc jeżeli przychodziły do nas męskie koszule, które miały przetarte mankiety, zniszczone kołnierzyki, wybrakowane guziki, bo to się zdarza i to może być zwyczajne przeoczenie osoby, która robi, porządkuje swoją szafę, a z drugiej strony wiedzieliśmy, mieliśmy czas i zasoby na to, żeby przyjrzeć się tym rzeczom i powiedzieć, kurde, zarąbista jakość bawełny, wiesz, piękne nitki i nie wiem, super mankiety, są, ale jest kiepski kołnierzyk i tak dalej. Też kombinowaliśmy, co z tym zrobić. I przyszła do nas Kaśka Zajączkowska, mówi, słuchajcie, róbmy upcycling, zamieńmy te śmieci, no bo de facto są to śmieci w rozumieniu tego, co robimy, zamieńmy je na sukienki. Jakby wycinajmy te materiały, wiesz, które te fragmenty, które się nadają, zszywajmy je ze sobą i róbmy z tego sukienki, wiesz, i robimy ze śmieci sukienki na przykład. Albo są dziewczyny, które do nas przychodzą i biorą mylniane, wiesz, takie znoszone, sprane, lekko przybrudzone, lniane, różne ubrania i robią z tego męskie bokserki. I to jest w ogóle geniusz, bo według nas właśnie na tym polega przedłużanie życia, nie? Jakby i wprowadzanie czegoś do ponownego obiegu. Stąd właśnie nasza koncentracja na kwestii jakości, a nie na tym, że nie wiem, rzeczy muszą być nowe, nie starsze niż zeszły sezon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby poszliśmy bardziej wyboistą drogą, dłuższą, ale według nas bardziej po prostu sensowną.
Jasne, rozumiem. I wiesz, wspomniałaś jeszcze gdzieś w międzyczasie, powiedziałaś takie słowo, że przecież wszyscy wiemy, że rumpeksy nie są ekologiczne. I to też troszkę mnie zastanowiło, bo mam wrażenie, że jeszcze tego tak nie wiemy, przynajmniej to nie jest też takie oczywiste dla nas wszystkich. Powiesz dlaczego? Bo to też się wydaje coś takiego, że to jest takie proste, że wow, jeżeli coś jest właśnie w second handzie, to przecież jest okej, no bo przecież gospodarka cyrkularna i tak dalej, i tak dalej. Czy to tak jest, czy jednak nie?
No właśnie, widzisz. I jest tak i nie jest tak, bo zależy, co jest naszym punktem wyjścia. Jeżeli sobie bierzemy taki second hand, do którego sobie wchodzimy, wiesz, z ad hocowo, z chodnika i zapytasz panią ekspedientkę, przepraszam, skąd są te rzeczy, które są tutaj sprzedawane, to pani ci odpowie z dumą, z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Niemiec, skądś tam
tak,
jeszcze.
Młoda zachodnia, tak.
Dokładnie tak. Tak. Ja pamiętam jako dziecko i miałam, nie wiem, 8 czy może 9 lat, w moim maleńkim rodzinnym mieście powstał second hand nad jego wejściem, lumpex wtedy, przepraszam, i nad wejściem było napisane From London. I ja pomyślałam sobie, matko święta, to jest w Ameryce? Wiesz, po prostu, bo to i zauważ, jak zwrócisz na to swoją uwagę, na bardzo wielu sklepach z odzieżą używaną są brytyjskie flagi, brytyjskie autobusy, informowanie o tym, że jest to odzież zachodnia i tak dalej, bo kiedyś, właśnie w tych latach naszej młodości było tak, że zachodnie to lepsze. I teraz te second handy cały czas jadą na tym trendzie. To jest na tym, co się utarło, nie? Że z zachodu to ogień. Jakby była jakaś różnica pomiędzy Zarą, wiesz, w Wielkiej Brytanii, a Zarą w Polsce. Ale to już jakby upraszczając totalnie. Natomiast sytuacja wygląda w taki sposób. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi sklep z odzieżą używaną i sprowadzasz sobie odzież używaną z Wielkiej Brytanii, no to przywożą do ciebie tira, czyli około 25 ton takich rzeczy spakowanych w worki, bądź nie w worki, przesortowane, bądź nieprzesortowane. No i co ty możesz zrobić, prowadząc taki sklep? No masz coś w workach, musisz to przesortować. I sortujesz to na dwie kategorie. Da się sprzedać w sklepie i nie da się sprzedać w sklepie. Bo to, co się da sprzedać w sklepie, wrzucasz do tego swojego sklepu i liczysz na zysk, zostaje ci to, czego się nie da sprzedać w twoim sklepie. Więc generalnie jesteś przedsiębiorcą, który sprowadza do Polski odpad tekstylny, nie? A w Polsce jest niewiele firm, które mają technologię umożliwiającą utylizację odpadu tekstylnego. Jest ich naprawdę niewiele, bo nawet nie 10. A sklepów second hand w całej Polsce 30 tysięcy.
Tak.
I teraz zobacz, nie? Jeżeli masz takiego pana i taką panią i rodzinny biznes i ktoś ma 2 sklepy, 5 sklepów, 10 sklepów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to generuje ogromną ilość śmieci. A cyrkularność nie polega na tym, żebyśmy sięgali po rzeczy z drugiego obiegu, które przyjechały tutaj, wiesz, 1000 kilometrów tirem, w workach, do jakiegoś garażu, niezewidencjonowane, bo jakby zgodnie z ustawą, jak robisz to wszystko, wiesz, legitnie, masz na wszystko papier, to ty musisz uzyskać zgodę na to. Ty musisz zaraportować w przeciągu 30 dni od ściągnięcia takiego transportu odpadów, co z tym zrobiłaś, w jaki sposób przesortowałaś, ile było czego, ile wprowadziłaś do ponownego obiegu, jeżeli coś zutylizowałaś, to w jaki sposób, ktoś ci musi dać na to papier i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to ustawa, którą bardzo łatwo można obejść, mówiąc, jakby wystawiając sobie papier, że nie ściąga się tutaj odpadów tekstylnego, tylko odzież używaną, zdezynfekowaną, z odpowiednim papierem i tak dalej, i tak dalej, co w rzeczywistości wcale nie jest prawdą, bo to są zazwyczaj zbiórki deruderowe i w tych workach jest absolutnie wszystko. W związku z tym przywozisz to wszystko tutaj, wyrzucasz to do swojego second handu i my jako konsumenci mówimy sobie, no zajebiście, no jakby współtworzę gospodarkę cyrkularną. Ale współtworzenie gospodarki cyrkularnej wydarza się wtedy, kiedy gospodarujesz w tym swoim mikroobszarze, nie? Nawet myśląc w kontekście jednostki. Czyli jestem osobą, która kupuje w Galerii Mokotów płaszcz, nie wiem, i spodnie, noszę to, używam, nie chcę tego, więc jakby wrzucam to do ponownego obiegu, ale w Polsce. Czyli zamykam nasz obieg w obszarze naszego kraju. Tak samo działają na przykład, nie wiem, swap party, nie? Jakby wymianki pomiędzy ludźmi, które się wydarzają. Czyli masz swój mikrocyrkularny obieg i wokół niego ubrania krążą. Świetnym przykładem są ubrania dziecięce. Według mnie ubrania dziecięce to jest doskonały przykład tego, jak cyrkularność powinna działać w praktyce. Matka, pierwsza ciąża, dziecko, wszystko musi być nowe, najlepsze, totalnie pro, 1000 rozmiarów, 1000 kolorów, nie będę prała, będę codziennie przebierała w sukieneczki, w opaseczki i tak dalej. Zderzasz się z rzeczywistością, okazuje się, że śpiochy kopertowe to jest enough, to w ogóle w zasadzie 4 sztuki to jest i koniec, prawda? I no, skarpety i czapka, jak się dziecko zimą trafi. Później masz te wszystkie rzeczy, które są niezniszczone, kompletne, totalnie nadające się dla kolejnego dziecka i kolejnego, więc ci, którzy decydują się na kolejne dziecko, zazwyczaj zostawiają sobie te rzeczy. Jeżeli ktoś się nie decyduje albo planuje w odległej przyszłości, wprowadza te rzeczy do ponownego obiegu. I to jest zazwyczaj tak, że jeżeli się w bliskiej okolicy pojawia koleżanka w ciąży, to się mówi, ja mam super rzeczy, moja córcia nic nie nosiła, ona wszystko obrzygiwała, więc ubierałam ją tylko tam, wiesz. I opowiadasz swoje story, no bo mówisz, że to jakby rzeczy traktowałeś z miłością, super, wybierała się jakość i tak dalej, ale trafiają do kolejnej matki. Kolejna matka je używa, co przemieli, co jakby skorzysta i znowu, wiesz. I to pokazuje, jak działa cyrkularność. Bo w ostatnim kroku ta piąta mama, która to wszystko dostanie, już będzie miała te wyseparowane rzeczy, które się nie nadają i tak dalej, i tak dalej. I ona będzie zamykała ten obieg. To jest zazwyczaj ta mama, która mówi, dobra, biorę karton, wrzucam te rzeczy do ubrania, do oddania. I one trafiają do nas, bo dość dużo przychodzi do nas ubrań dziecięcych. Ale właśnie już takich, wiesz, wypranych, noszonych, delikatnie powypychanych na kolankach i tak dalej. Widać, że po prostu były te rzeczy używane. Widać też wszystkie te nietrafione prezenty. I to, wiesz, jakby poliestrowe sukienki z falbanami rozmiar 56 dla maluszków, które do nas przychodzą po prostu z metkami. No i wówczas tak naprawdę wszyscy razem współtworzymy gospodarkę cyrkularną. Czyli było kilka osób, które kupiły te rzeczy w Polsce z nich korzystały, w Polsce oddały je do takiej firmy jak nasza. My w Polsce przetworzyliśmy te rzeczy, czego przesortowaliśmy je na odpowiednie kategorie i w Polsce wprowadziliśmy je do ponownego obiegu. I na tym polega cyrkularność. Dlatego second handy, które opierają swój biznes o ściąganie odpadu tekstylnego z zagranicy, jaki kraj by to nie był, no zaprzeczają tej idei cyrkularności, nie? Jak ja widzę czasem, no bo będąc, wiesz, w środowisku szmat, jak ja to mówię, bardzo brzydko nazywam siebie szmaciarką, więc jakby nie chcę nikogo urazić. Natomiast będąc w tym takim szmaciarskim środowisku, bardzo często Instagram, który mnie podsłuchuje, i Facebook, który mnie podsłuchuje, wyświetla mi reklamy jakichś second-handów w mojej okolicy i tak dalej. Jakby różne się wydarzają rzeczy. No i właśnie widzę, nie? Bądź eko, kupuj u nas. Na przykład, nie? I ja mówię, dzień dobry, jestem zainteresowana Państwa ofertą, chciałabym wiedzieć, skąd jest ten towar, który Państwo sprzedają. I zaczyna się story, Londyn, tu, najdroższe dzielnice, Pani, kochana, w ogóle same metki i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy pytam zawsze, dlaczego nie z Polski? Jeszcze nigdy nie dostałam odpowiedzi na to pytanie. A napisałam do bardzo wielu sklepów, zresztą moje dziewczyny z mojego Instagrama, one też to robią. I one też pytają. Bardzo często sobie o tym gadamy w ogóle, jakby o tym drugim obiegu, oswajając go. I zadają też te pytania, nie? Czy jakby już jesteśmy na tyle wyedukowani, trochę na tyle bezczelni, jesteśmy takimi bezczelnymi konsumentami, że na przykład, nie wiem, w second handzie dopominamy się o paragon. Aha. Bo to też jest bardzo popularna opcja, wiesz, jakby nie wydawania paragonu, nie? Albo wydawania paragonu, który jest niefiskalny. I tak, no można byłoby godzinami o tym opowiadać.
Tak, to jest temat rzeka, naprawdę strasznie ciekawy i strasznie interesujący. Zosia, strasznie, ale bardzo się cieszę, że właśnie mogę o tym z Tobą porozmawiać. I teraz, pogadajmy może o liczbach teraz przez chwilę, bo Ty już wymieniłaś ich też troszkę rozmawiając ze mną. Mówiłyśmy o tym, ile przekazaliście już tysięcy złotych organizacjom. Mówiłaś, że to jest mało, bo ten przemysł jest tak ogromny. Powiesz, dlaczego to jest tak, że on jest tak ogromny? To jest kwestia po prostu biznesu? To my siedzimy w tym wielkim, ogromnym, odzieżowym biznesie i po prostu nie możemy z niego wyjść i jesteśmy już ofiarami tego wszystkiego? Czy w ogóle jest jakieś światełko w tym tunelu przy tych wszystkich ogromnych liczbach?
Pieniądze. Mianownikiem w każdej branży są pieniądze. Rynek odzieży używanej w Polsce wart jest 6 miliardów złotych rocznie. I to jest wartość, która rośnie. Polska jest na drugim miejscu odbiorców odzieży używanej z Wielkiej Brytanii. Przed nami jest Ghana. Porównaj sobie Ghanę i jakby ich sytuację kulturowo-gospodarczą, jeżeli tak można szeroko powiedzieć, no bo kraje afrykańskie kochają odzież używaną, ale to też jest temat rzeka. I Polska, nie? Zobacz, to jest tego coś niesamowitego. 30 tysięcy second handów w całej Polsce, a z tego co pamiętam, sklepów Żabka jest około 10 tysięcy.
Wow, aż dokładnie. Tak jest bardzo dużo.
A Żabek dokładnie. Żabek, każdy mówi, co? Żabek jest tak dużo, a w rzeczywistości jest ich tak mało. Natomiast rynek second hand, on nie ma swojej identyfikacji. Jakby każdy przedsiębiorca dostosowuje się do tego mikro, jakby tej mikroprzestrzeni miejskiej, do której wchodzi. Jeżeli ktoś otwiera second hand na osiedlu z wielkiej płyty, to spodziewa się, że średnia wieku będzie trochę wyższa, więc dostosowuje się. I to są takie mikro kombinacje biznesowe, natomiast jest to rynek, który jest ogromny, jeżeli chodzi o potencjał przychodowy. Jest też ogromnym rynkiem, jeżeli chodzi o jakby wielki ten tort, szmat, przepraszam, że tak mówię, ale po prostu tak mówię, który jest jakby do podzielenia, bo masz 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych. Przyjmuje się globalnie, że co sekundę na wysypisko śmieci trafia ciężarówka ubrań. Wiesz, to jest po prostu strzelaj sobie palcami i zestaw to znowu z tym, co Ci powiedziałam na początku, czy jakby metodami utylizacji odpadów tekstylnych, bo to nie jest recykling, to trzeba sobie też podkreślić, nie, że my mówimy sobie okej, czyli odpady tekstylne trafiają do firmy, która zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego, jakby mówimy to totalnie na miękko, natomiast jakby to sprawia, że jest koniec tego procesu. Te rzeczy zostają spalone, a granulat, który powstaje, jakby stanowi skład paliwa alternatywnego, trafia do cementowni, które produkują cement. A znowu, jest to kolejna duża, ohydna, bardzo szkodliwa branża. Czyli de facto dając sobie taką dyspensę na kupowanie, na zużywanie rzeczy, na kupowanie rzeczy słabej jakości, z kiepskich materiałów, bo ktoś wymyślił sobie technologię do paliwa alternatywnego, dajemy sobie takie, wiesz, przyzwolenie, takie małe błogosławieństwo. A to nie powinniśmy myśleć w taki sposób. Dlatego, że po pierwsze ubrania są kiepskie, jeżeli chodzi o produkcję paliwa alternatywnego ze względu na swoją kaloryczność, na mieszanki materiałów i niechętnie się je utylizuje w taki sposób. Więc my powinniśmy myśląc o tym, kiedy podejmujemy decyzje zakupowe, nie koncentrować się na tym, że kurde, ty, to jedna bluzka w tą, najwyżej oddam, najwyżej wyrzucę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo skala jest ogromna, 2,5 miliona ton. Sama Polska. A gdzie spojrzeć na to globalnie?
Jak to jest w takim razie z tą utylizacją? Czyli mówiłaś o tym, że tak naprawdę to nie do końca działa, prawda? Jeżeli my mamy tą bluzkę z poliestru, to ona potem jest śmieciem na wysypisku śmieci i zanieczyszcza naszą planetę i to jest koniec jej drogi.
Wiesz, Asia, zgodnie z ustawą to jest tak, że aktualny stan rzeczy na dziś, w momencie, w którym masz coś, czego nie chcesz nosić, ale nie chcesz wysłać do nas, nie chcesz komuś oddać, nie chcesz coś tam, po prostu chcesz to wyrzucić, to zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem wyrzucasz odpady tekstylne do odpadów zmieszanych, które zazwyczaj są składowane na wysypiskach śmieci. A jeżeli weźmiemy sobie to, z czego ubrania są zrobione, jakby ich skład chemiczny, jakby to, czego się używa do produkcji ubrań, no to możesz sobie wyobrazić konsekwencje składowania takiego odpadu w odpadach zmieszanych, typu nie wiem, poliestrowej bluzki, ilości syfu, które ona w procesie rozkładania, jeżeli można to tak nazwać, bo poliester się nie rozkłada generalnie, ale w procesie uwalniania tych substancji, ile ona z siebie oddaje do tego gruntu, w którym, wiesz, na którym jest składowana. Dlatego dla mnie największą bolączką, jeżeli chodzi o zbiórki kontenerowe, ja bym strasznie chciała, żeby one zniknęły. I cieszę się, że Warszawa na przykład usuwa kontenery, które stoją nielegalnie, czyli w zasadzie większość, posprzątała już 3 dzielnice w swoim mieście i chwała im za to. Bo wiesz, co jest największym minusem zbiórek kontenerowych? To właśnie to, że przedsiębiorcy, którzy sobie rozstawiają te kontenery, opróżniają je, kiedy im się podoba.
Tak.
Bo to jest, wiesz, metalowe pudło, które stoi, ono nie wysyła żadnych znaków, sygnałów, że jest przepełnione, więc ludzie, którzy przychodzą w te miejsca i widzą na przykład, że dany kontener jest pełny, rozkładają, jakby zostawiają te rzeczy wokół kontenera.
No tak, tak, znajomy widok, tak.
One mokną, ktoś to rozerwie, ktoś dorzuci skórkę od banana, piesek sobie siknie na to i tak dalej, czy jakby następuje totalna degradacja tych materiałów, z których te rzeczy zostały zrobione. A problem jest taki, że jeżeli taka rzecz zawilgotnieje, to ona się już do niczego nie nadaje. Czyli ten moment, w którym ona łapie warunki atmosferyczne, koniec, koniec. To już jest tylko, wiesz, to już jest tylko spalarnia. Więc to jest smutna rzeczywistość, bo my możemy sobie mówić, wiesz, jakby ubierać w piękne słowa, że nie wiem, coś można zrobić z... Ty znamy w ogóle, wiesz, największy paradoks działań branży mody, która mówi, że robi coś tam z poliestru z recyklingu.
Tak,
poliester
tak.
Z recyklingu. Serce mi się łamie, jak to słyszę, bo wiem, ile zasobów pochłania o objęcie recyklingiem poliestru. Wiesz, i w tak. ogóle, i później sobie i mówię, dobra, kurde, nie chcę, ale to zrobię. Więc mówię, sprawdzam to. I wchodzę sobie do takiego sklepu, który mówi, eko, sreko, jesteśmy w ogóle, ja pierniczę trendseterzy. Biorę tę rzecz i sprawdzam jej skład. I okazuje się, że ten poliester, ten dobry poliester, stanowi, wiesz, jakby drobny odsetek, jakiś drobny procent, a reszta to jest jakby hula i dusza, piekła nie ma. I ja mam wtedy ochotę jakby napisać taki film i powiedzieć, czemu robicie taki kuku? Czemu robicie się w tak durny greenwashing, wycierając sobie jakby twarze, mydląc ludziom oczy, mówiąc o byciu eko, o byciu odpowiedzialnym, o byciu zrównoważonym. Przecież gdybyśmy teraz wszyscy powiedzieli sobie, ok, przestajemy produkować ubrania, to na świecie mamy ich tyle, że wystarczyłoby dla nas wszystkich na 10 lat. Przy tym jakby używamy tak. tych rzeczy, wiesz, w taki sposób, jakby je używamy. Moglibyśmy ubrać cały świat. Nie byłoby bosych dzieci, kobiet nie mających, wiesz, bielizny osobistej i tak dalej. Nie byłoby tego na świecie, bo to wszystko jest już wyprodukowane. Masz 8 miliardów ludzi na świecie i 100 miliardów rzeczy produkowanych corocznie.
Ta skala jest tak olbrzymia, że właśnie to, o co chciałabym cię zapytać, to jest, dlaczego ty zdecydowałaś się właśnie wsadzać ten kij w mrowisko i dlaczego właśnie poszłaś w ubrania, bo ja mam wrażenie, że jak ja cię słucham Ja po prostu się już czuję tym tak przytłoczona, że mam ochotę, nie wiem, płakać w tym momencie, bo to się wydaje, wiesz, ogromne. I powiedz, jak wyglądała ta twoja droga? Dlaczego ty się zdecydowałaś na to, że właśnie będziesz to zmieniać i będziecie to z Tomkiem tak zmieniać razem i w ubraniach będziecie działać?
No właśnie, widzisz, i to jest trochę taki moment na coming out. Aha. Bo ja te 4 lata temu ja byłam w ogóle w zupełnie innym miejscu. Ja bym ci się w życiu nie pokazała w takiej koszulce i bez makijażu i bez, wiesz, nakręconych loków i tysiąca różnych innych rzeczy. Ja cię goszczę w sypialni w moim domu, który kupiłam sobie mając 25 lat, bo byłam w totalnym haju po prostu takiego konsumpcyjnego życia i pracowałam ponad siły 7 dni w tygodniu, wiesz, bez urlopów, bez w ogóle chwili wytchnienia. Praca dawała mi ogromne poczucie satysfakcji. A jako dziewczyna z mojego miasta przyjechałam do Warszawy bardzo zakompleksiona. Nie było mnie stać absolutnie na nic, więc moim celem było posiadanie pieniędzy po to, żeby móc je wydawać. No i doszłam do takiego momentu, w którym miałam, wiesz, 100 par szpilek, butów, no ale w większości były to szpilki, bo obcasy były moim atrybutem w życiu. Potrafiłam wydać bardzo duże pieniądze na bardzo kiepskie rzeczy. To jest w ogóle, mówiąc bardzo delikatnie, teraz, mając wiedzę na temat w ogóle tego, jak moda jest produkowana, jakie zasoby pochłania, jakie niesie ze sobą konsekwencje, jaka jest różnica w materiałach. I ja sobie wyobrażam, Boże Święty, 800 za t-shirt, który jest w ogóle, wiesz, skład ma taki, że ręce opadają. To myślę sobie, ja pierdzielę, ty idiotko. Wiesz, jakby jak to i tak dalej. Natomiast był to brak wiedzy. To wszystko się zaczęło w Londynie tak naprawdę. Ja w pierwszym odruchu pracowałam nad takim projektem, który miał być wdrożony w Londynie, bo ja w Londynie pierwszy raz zderzyłam się ze zbiórkami odzieży używanej i tym, w jaki sposób to funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. I przez rok pracowałam nad takim projektem właśnie, żeby wdrażać go w Londynie. Dopiero ze sprawą Tomka zwróciliśmy uwagę na to, jak to wygląda w Polsce. I pomyślałam sobie wtedy, ty, nawet jeżeli ja chciałabym zrównoważyć swoje decyzje, w sensie jakby, wiesz, jakby swoje życie w kontekście takiej konsumpcji, bo już wiedziałam, że to jest mocno nie okej. Kiedy zaczęłam się po prostu tym interesować, to de facto tak naprawdę nie mam żadnej opcji, która mi daje 100% gwarancję na to, że przekażę rzeczy do kogoś, kto nie podzieli ich na, wiesz, o, ładne, brzydkie, nie, jakby sprzedam, nie sprzedam, tylko faktycznie będzie kreował ten drugi obieg. No i zaczęliśmy się dowiadywać o tym, jak wygląda rynek zbiórek w Polsce, jak wyglądają zbiórki kontenerowe, kto za tym stoi, jaka jest tego skala, jak wyglądają wszystkie te niuanse dotyczące ustaw i prawa, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami tekstylnymi. No i powiedzieliśmy sobie, fuck it, robimy rozpierduchę, nie? Robimy rozpierduchę. Natomiast był bardzo silny, bardzo duży aspekt biznesowy w tym projekcie, no bo widzieliśmy, jak ogromna jest skala i jak wiele można zrobić po prostu fantastycznych, dobrych rzeczy. A dopiero w kolejnych krokach, kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieli dziecko, trochę też pracowałam nad poprawą jakości swojego zdrowia, kręcąc się właśnie w tych okolicach macierzyńskich planów i moja pani doktor mi zasugerowała zmianę majtek i to się wszystko zaczęło, wiesz, od majtek tak naprawdę, nie? Że warto jest sobie zajrzeć między nogi, ale nie zajrzeć w między nogi, żeby sprawdzić, co mamy w środku, tylko co mamy na zewnątrz. I ja wtedy sobie myślałam, ja noszę super bieliznę. Wiesz, kurde, za kupę kasy, co to
powiedzieć?
Baba tutaj będzie, wiesz, jakieś tam rzeczy gadała. I dopiero w kolejnym kroku tej transformacji zobaczyłam, jakie to są materiały. Że, wiesz, jakby spędzam 12 godzin w ciągu dnia tak naprawdę w plastiku, który mnie całą okala, nie? Który może być generatorem moich problemów zdrowotnych. Co się okazało, że w rzeczywistości prawdą. Bo wiele problemów udało mi się rozwiązać, zmieniając majtki. Wiesz, to był jakby... I wtedy zaczęłam się zastanawiać, okej, czyli poliester... Bo ja kiedyś natknęłam na takie określenie, że poliester to jest ekologiczny jedwab.
Ach, dasz piękne, piękne określenie.
Piękne. Tak jak ekoskóra. Wiesz, tak jak ekoskóra. No tak. To są, wiesz... I zaczęłam szukać tej wiedzy. I zobaczyłam, że ona nie jest powszechnie dostępna. Że bardzo często marki wprowadzają swoich konsumentów w błąd, robiąc to mega, wiesz, z taką dużą premedytacją. Ktoś pisze, ostatnio jakaś dziewczyna na Instagramie wysłała mi screen z pościelą jest napisane poduszki lniane, tam coś tam, print, kwiaty, pity, rytu. Piękne, piękne. I wiesz, cały opis tam, dodaj uroku, zafascynuj przyjaciół, w ogóle otul się, wiesz, pięknem, pięknem naszej pościeli. I na samym, samym końcu, jak rozwiniesz po prostu ten paseczek, który mówi czytaj więcej, ale tu jeszcze niżej czytaj więcej, a jak jeszcze coś cię interesuje, to jeszcze niżej, okazuje się, że tam, wiesz, len stanowi 10% w stosunku do ilości akrylu i bawełny, która została do tego dodana. I zaczęłam to bulwersować, bo pomyślałam sobie, że my jesteśmy decydentami, czyli my i nasze portfele i to, w jaki sposób wydajemy nasze pieniądze. Dlatego nazywałam się samozwańczą ambasadorką drugiego obiegu. Dlatego, że ja kupuję wszystko drugiego obiegu. Wszystko, wiesz, jakby łącznie z bielizną, z butami, skarpetami, wszystko. Wszystko.
Jeszcze a propos, no to też mi się skojarzyło, że kiedyś jak szukałam wełnianego płaszcza, to właśnie w wełnianych płaszczach, jak sortujesz, to masz takie płaszcze, które mają na przykład 5% wełny, nie? I one się nazywają wełnianymi płaszczami. To było dla mnie szok i ja byłam, było mi bardzo przykro, że jestem taka naiwna i muszę potem jeszcze sortować przez te wełniane sama po prostu czytając te składy.
A wiesz, że to jest zgodne z prawem?
A, super.
No to jest w ogóle zgodne z prawem. Natomiast idąc krok dalej, bardzo często jest tak, że coś, co jest nazwane wełnianym płaszczem, okazuje się, że wcale nie ma w sobie tej wełny. I były takie głośne badania przeprowadzone przez urząd UIKOK, który weryfikował właśnie, wiesz, rzeczywistość kontra składy na metkach i okazało się, że 44% z rzeczy, tylko 44% z przetestowanych rzeczy, jakichś takich randomowych, chyba 200 sztuk, miało skład, który był prawie zgodny z tym, co było napisane na metce. Czyli jakby było napisane, że jest, wiesz, 30% bawełny, a w rzeczywistości było jej 21%, ale przynajmniej była. A w przypadku wełny, no to jest złoty gral, znaleźć coś, co jest wełniane i naprawdę jest wełniane. To trzeba wtedy sobie gratulować, bo to taka szóstka w totka.
Szóstka w totka, to prawda, to fakt. Dobrze, to powiedz w takim razie jeszcze, już tak powoli, powoli zmierzając do końca i zataczając trochę koło, powiedz, jak teraz planujecie rozwijać ubrania do oddania? Bo w ogóle, tak jak sobie teraz o tym myślę, to jak ty opowiadałaś o tym, że pierwsze te paczki spływały do was do domu, tak? Teraz macie tą całą sortownię i to jest takie duże, to jest też mega duży rozwój przez ten tak naprawdę 3 lata, jak dobrze liczę. Powiedz, jakie są w takim razie dalsze kroki? Już trochę o tym mówiłaś, że planujecie w tym roku przekazać bańkę na organizacje charytatywne, ale powiedz jeszcze, co jeszcze planujecie?
Chcielibyśmy bardzo dynamicznie rozwijać kwestie zbiórek. Te zbiórki indywidualne, czy jakby nasi użytkownicy bardzo chętnie sprzątają szafy i przekazują do nas te rzeczy. Natomiast stworzyliśmy program, który nazywa się Firma w Porządku i w ramach programu Firma w Porządku zachęcamy firmy i korporacje do tego, żeby zwrócili swoim pracownikom uwagę na to, że jakby problem odpadów tekstylnych jest bardzo istotny. Zachęcamy ich do tego, żeby działali z nami w 3 krokach. Pierwszy to jest wybrali fundację, która będzie beneficjentem takiej zbiórki. Drugi krok to, żeby w ramach owocowych czwartków raz zamienić owocowe czwartki na swap party dla ich pracowników. A wszystko to, czego nie wymienią, a czego nie chcą, żeby przekazali do nas, a my zamienimy to na darowizny finansowe dla wybranej fundacji i wprowadzimy te rzeczy do ponownego obiegu. I chcemy kreować taki trend, wiesz, nie chcę powiedzieć transparentnego, ale ani wiarygodnego, ale takiego działania CSR-owego, które przynosi bardzo szybki rezultat wielopłaszczyznowy. Czyli nie chcemy, jakby chcemy trochę odejść od tej polityki robienia CSR-u, bo trzeba robić CSR, tylko działać w oparciu o konkretne, realne rzeczy, które się wydarzają. Czyli mamy kasę dla fundacji, mamy ubrania, którymi ludzie się między sobą powymieniali, przełamują lody i mamy drugi obieg, który razem jakby realnie tworzymy. I w tym obszarze działamy i idzie nam to bardzo dobrze, odzywa się do nas coraz więcej firm, które są tym zainteresowane. Więc mam nadzieję, że to one będą generatorem właśnie tych środków, które będziemy mogli przekazywać do fundacji i dalej. No a nasz taki plan, który się ziści już bardzo, bardzo blisko, no to otwieramy własną sieć second handów w Polsce. które będą połączone z warsztatami edukacyjnymi, z miejscem, w którym możesz zamienić swoje niepotrzebne ubrania na darowizny finansowe bądź na vouchery. Bardzo fajnie wyselekcjonowane rzeczy i co najważniejsze, w bardzo przystępnej polityce jakby cenowej. Nie chodzi nam o to, żeby stworzyć teraz jadąc na trendzie popularności ubrań do oddania, ekskluzywne pop-up store, w których wiesz, możesz kupić wełniany płaszcz, ale bez 500 zł to nie wchodź, tylko chcemy faktycznie być częścią tej cyrkularności i pozwalać ludziom na sięganie po nasz asortyment zarówno z pobudek ekologicznych, jak i ekonomicznych. Ale znowu nie chodzi nam o to, żeby to były typowe second handy, tylko bardzo fajne, atrakcyjne miejsca z ubraniami podzielonymi, wiesz, na rozmiary, wypranymi, odświeżonymi, naprawionymi, jeżeli będzie taka konieczność, żeby pokazać, że kupowanie z drugiego obiegu to nie jest, wiesz, polowanie, jak to się często mówi, tylko może dać ci takie same doświadczenie i takie samo wrażenie, jakie dają ci zakupy w pięknych, pachnących sklepach sieciówkowych. No tylko możesz robić to lepiej, no bo możesz być częścią po prostu drugiego obiegu. Więc teraz nad tym pracujemy najbardziej intensywnie, żeby zrobić to po prostu jak najszybciej. Będzie to spektakularne i na pewno dam ci znać.
Super. Ja też będę to na pewno śledzić i obserwować, i lajkować, i szerować, bo to jest super opcja właśnie. Też dużo osób często ma tą barierę przed second handami, przed lumpeksami itd., itd., no bo po prostu potrzebują tego doświadczenia właśnie galerii handlowej, tego, żeby to było takie ładne, posortowane i nie trzeba było na to polować. Także super, bardzo trzymam w takim razie kciuki za ten projekt. Zosiu.
Dziękuję.
Dobrze, Zosiu, to w takim razie już kończąc, tak naprawdę kończąc, chociaż to jest super miła rozmowa, ja też mam wrażenie, że tych wątków można je drążyć, bo to jest naprawdę wielki temat. Powiedz, jeżeli ktoś chciałby oddać swoje ubrania do Was, albo śledzić też Wasze różne inicjatywy, śledzić Ciebie, edukować się, powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie, gdzie można znaleźć ubrania do oddania, jak to zrobić?
ubraniadooddania.pl to jest to miejsce, gdzie można sobie wejść, wybrać fundację i przekazać ubrania. A jeżeli kogoś interesuje moje wodolejstwo, to ja jestem aktywna na naszym Instagramie ubrania do oddania, na który serdecznie zapraszam po mydło i powidło, ale też po dużo wiedzy, jeżeli chodzi o branżę mody, o tą pierwszoobiegową również, nie tylko tą drugoobiegową. Uważam, że robię to genialnie. Można się ode mnie wiele nauczyć.
Zdecydowanie tak potwierdzam. Ja również zapraszam na Wasz Instagram, na Waszą stronę.
Dziękuję.
I co? I trzymam kciuki i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Jeśli chcielibyście, żeby to, co mówiła Zosia, dotarło do jak największej liczby osób, śmiało udostępniajcie podcast w swoich mediach społecznościowych. Pamiętajcie też, że głosowanie w plebiscycie Liren Kobieta, Innowacja, Natura trwa jeszcze do 8 października, a swój głos możecie oddać na stronie kameny.liren.pl. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zaobserwujecie podcast w Spotify, zasubskrybujecie go w innej aplikacji podcastowej i wystawicie mu recenzję na przykład na Apple Podcast, bo to pozwoli mi docierać do kolejnych słuchaczy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.